wierzę w to.
To uwierz. To jest 522 odcinek Jesus podcastu.
Naprawdę już 522? Ja no, tyle odcinków zrobiłam?
Ty nie. Ale zrobiłaś już dużo.
No,
ponad 22.
Tak, to prawda.
Bo my żeśmy jakoś tak 4, 9, tam 6.
Chyba 4, 9, 9 był pierwszy.
9, 9?
Tak mi się wydaje.
Właśnie nie pamiętam, do którego orzeszek dojechał, bo wiem, że nie dojechał do 500.
Nie dał rady.
Nie dał rady.
Przeszedł 99 murów i mówi, wracam.
Wystarczy.
Już mam dość.
Ta, wystarczy.
Ach.
Tak jest. Wystarczy. Dobrze. Dzień dobry, kłaniamy się nisko wszystkim słuchaczom. Składamy dzięki na wasze dłonie.
I słuchaczkom.
I słuchaczkom. I na wasze uszy też.
Tak, właściwie. Szczególnie na uszy właśnie wam lecimy. Tak. Ja jestem Arlena.
A ja jestem Wojtek. A to jest Jesus Podcast. Podcast o technologicznych rzeczach.
Pomyślałby kto, że po 522 odcinkach już wiemy, o czym jest ten podcast. Okazuje się, że ciągle odkrywamy to na nowo.
Ale widzisz, ja się dlatego zatrzymałem na tym. Miałem brain freeze tak zwany. Czyli
brain, mózg. Freeze, zamrozić.
Dokładnie. Miałem zamrożony mózg przez chwilę, bo ja zawsze zależy mi na tym, żeby jednak tego słuchacza zaskoczyć.
I słuchaczkę.
I słuchaczkę też. Bo jakbyśmy mieli takie wiesz, przygotowane wcześniej wejściówki,
nie mamy.
Które
to
można
ja myślę,
by
że to dobrze
nagrać
słychać,
i puścić
mamy.
Z tego klawisza, to wiesz, to już tracimy ten element świeżości. A ja chcę go zachować.
Okay.
I tu pach, pach, pach. Źle coś powiem. Pomylę się, a to jest wszystko specjalnie.
Widzę, że dużo czerpiesz ze swoich zajęć z improwizacji.
Oczywiście, zajęcie z improwizacji. Obiecuję, że na streamie o tym pogadam więcej.
Wszystkie trzy osoby, które będą słuchać, dowiedzą się
całe
mnóstwo.
Dowiedzą się więcej, oczywiście. Natomiast improwizacja jest to bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie i chętnie o tym opowiem. I już naszym, moim widzom przyszłym...
Już o przyszłych widzach mówisz?
Nie, no bo jest grupa, może niewielka, ale bardzo, bardzo jakby przypominająca o sobie i tęskniąca za tym, żebyśmy się spotkali jednak na streamach. Wspominają o tym raz na jakiś czas i mówią, kiedy streamy. Więc ostatnio im napisałem, że streamy będą już po przeprowadzce. Że wcześniej po prostu nie damy rady. Ze względu na to, że no właściwie to... tydzień następny będziemy nagrywać i po tym nagraniu ja nie wiem, czy przypadkiem już nie zacznę pakować tego komputera. A ten komputer, na którym nagrywamy, jest też komputerem streamowym, więc już...
Tak, jest to komputer streamowo-podcastowy. Tak, o tak. Takie było zamówienie w sklepie z komputerami. Dzień dobry.
Tak.
Proszę komputer streamowo-podcastowy. I pan mówi, akurat taki mamy, bardzo proszę.
Proszę bardzo. No nie, tam historia komputera też już była w podcaście, bo jak go przywiozłem do domu, to mi nie działał. Musiałem wrócić do sklepu.
No chyba było coś takiego.
I w sklepie mi tam włożyli inną kość pamięci. Później na płycie głównej zmienili taktowanie pamięci na takie, jak moje, te co kupiłem, mają. I później już wszystko zadziałało. Długa historia, ale już była opowiadana, więc nie wracamy do tego. Także streamy wrócą po przeprowadzce. To będzie pewnie sierpień, znaczy na pewno sierpień. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem, który. Ale plan jest taki, że wrócimy i wtedy... sobie pogadamy o improwizacji, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Na pewno
tak.
Będzie.
Oficjalnie to przeprowadziliśmy się wszyscy dzisiaj, ponieważ ja właśnie dzisiaj dokonałam przemeldowania.
Ja jestem zameldowany już jakiś czas,
tak.
Ale tak, rzeczywiście dzisiaj.
Dzisiaj siebie
cała
oraz
rodzina.
Naszego wspólnego syna przemeldowałam, więc oficjalnie już tutaj nie istniejemy. Tu, gdzie jesteśmy teraz, to tak naprawdę my tu wcale nie jesteśmy.
Czy jesteśmy nielegalnie? Czy...
Jesteśmy tu, nie jesteśmy squattersami.
Squattersi, wow. Ciekawe, kto przyjdzie i nas wyrzuci.
No nikt, bo to my jesteśmy właścicielami.
Sami się wyrzucimy. Tak też można. Dobrze, z czym do nas dzisiaj przychodzisz, kochana?
No mogę parę słów powiedzieć o tym, jak miło mi dzisiaj się przemeldowywało nas online, ponieważ zrobiłam to bez pójścia do urzędu, a więc z użyciem nowoczesnych technologii. A o czymże innym jest ten podcast? Nie wiemy, ale możemy uznać, że jest na chwilę o nowoczesnych technologiach.
O niczym innym nie jest.
Tak, zrobiłam to w portalu obywatel.gov.pl, a potem mnie przeniosło na login.gov.pl.
No bo musisz się zalogować.
Jedna rzecz nie zadziałała tak, jak bym się spodziewała. ponieważ w pierwszy raz w ogóle miałam takie doświadczenie, że zameldowałam się nie idąc fizycznie do urzędu. Czyli robię
ja nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe, więc to mnie zaskoczyło.
Jest to możliwe.
No bo tam dołączają kolejne usługi, więc jakby będzie tego pewnie coraz więcej, ale
tak.
Okay.
I to właśnie też można zrobić. Można zameldować siebie i można zameldować przysposobione do siebie dzieci, których się jest opiekunem prawnym. Mhm. No więc ja zaczęłam od siebie, bo mówię, przetrę tę ścieżkę, potem mój syn będzie miał w życiu łatwiej. I jest to dosyć proste, jeśli wszystko działa jak należy, bo jak nie działa jak należy, to jest proste. A tak to by było dosyć proste.
Okay.
A już mówię, co nie działa. Dane wszystkie tam są, nie trzeba wpisywać imienia, nazwiska, PESEL-u, no bo przecież system już ma te dane.
Zgadza
to
się.
To jest fajne, że tylko klikam siebie. Kogo chcesz zameldować? Siebie. Na siebie poproszę.
Na siebie
poproszę. Pan Arkadiusz, tak? On miał na imię 1 z 10?
Chyba tak, chyba ten geniusz z kwadratową
twarzą.
Siebie.
Więc ja poprosiłam na siebie, wyświetliły się pod spodem moje dane. I żeby się zameldować, trzeba oczywiście podać ten nowy adres, na który się chcemy zameldować. Najpierw się podaje miejscowość. I to też jest fajne, że zaczynamy wpisywać miejscowość i on już jakby wyświetla
te... Zaciąga z bazy.
Tak, zaciąga z bazy tę listę. Więc jak już mam, na przykład podałam, że Warszawa i która dzielnica, bo tam się od razu Warszawę z dzielnicą wybiera, nie samą Warszawę, tylko Warszawę od razu z dzielnicą, to pod spodem, jak jest miejsce do wpisania nazwy ulicy, to on prosi, że wystarczy, że wpiszesz 2 pierwsze litery.
Okay.
I on ci wtedy już podpowie, z których masz tam wybór. Potem wpisujesz numer domu oczywiście. I co ciekawe, pole do wpisania numeru mieszkania też jest obowiązkowe.
Ha.
Zazwyczaj jak się przecież robi zakupy w sklepach internetowych i wpisujemy adres do wysyłki, to pole do numeru mieszkania nie jest obowiązkowe. A tutaj jest obowiązkowe, a jeżeli nie ma numeru mieszkania, a w naszym przypadku nie ma, bo się będziemy do domu przeprowadzać, to trzeba zaznaczyć pod spodem ptaszkiem brak numeru mieszkania.
No to bez sensu.
Z jednej strony tak, ale z drugiej nie przeoczysz tego na przykład.
Aha, że nie? Okay,
że musisz faktycznie wykonać jakąś czynność i jakby świadomie zaznaczyć, że to jest dom.
No może to racja.
Nie?
Może
że akurat w takiej kwestii jak zameldowanie, to może być istotne.
Jasne.
No i potem jest miejsce do wpisania numeru, bo trzeba zaznaczyć oczywiście, że mamy prawo do korzystania z tego mieszkania i tak dalej. I potem jest pole do wpisania numeru księgi wieczystej. Więc podążyłam do naszych dokumentów, wyciągnęłam ten wypis i wpisałam ten numer. Sprawdziłam kilka razy, czy wpisałam dobrze. I klikasz przycisk weryfikuj. I tam jest taka notka, że to może potrwać do 30 sekund ta weryfikacja. Jeśli wszystkie dane się będą zgadzać, zostaniesz zameldowany automatycznie. I co ciekawe, ta weryfikacja się nie powiodła.
O!
Nie wiem z jakiego powodu nie zaciągnął tych danych z księgi wieczystej. Ja sprawdzałam kilka razy, czy to na pewno wszystko dobrze. I wtedy jest taka opcja, pojawia się komunikat, że no niestety cię nie zgadza. Co się nie zgadza, że się nie zgadza?
No tak.
Bo się przecież zgadza.
Oczywiście.
Ale on pisze, że się nie zgadza i że twoje zgłoszenie w takim razie zostanie przesłane do urzędu. I wtedy masz możliwość wrzucenia pliku, skanu albo jakiegoś innego dokumentu, który poświadcza, że masz jednak prawo do tego lokalu, więc ja zeskanowałam nasz akt notarialny i tak naprawdę to mi zajęło najwięcej czasu.
No tak.
Zeskanowanie tego aktu, no bo nie miałam tego skanu wcześniej. I jak już wrzucisz, tam plik może mieć maksymalnie 10 mega, to on wtedy pisze, ok, dziękuję, wysłano. I jeszcze możesz sobie wybrać formę, w jakiej mają cię powiadomić o tym, że zostałeś zameldowany. Czy to
Jasne.
Ma być twoja skrzynka ePUAP, czy to ma być poczta tradycyjna.
Ja bym poprosił na skrzynkę ZUS-owską. To jest moje ulubione miejsce do dostawania wiadomości.
No, nie było takiej opcji, na szczęście. Rzeczywiście jest to bardzo specyficzne, kraina grzybów. Ja wybrałam skrzynkę ePUAP, no bo tam zazwyczaj dostaję korespondencję urzędową i... Działa to w miarę sprawnie. I sobie myślę, nie potrzebuję papieru. Mogę być
pewnie.
Eko. Dostanę to w formie elektronicznej i też będzie git. No i wyślij. I tam oczywiście on uprzedza, że jak złożysz ten wniosek, to zostaniesz wymeldowany oczywiście z aktualnego miejsca. Tak. Wszystko się zgadza, wszystkie zgody. Więc jak już zrobiłam to, no to w drugiej części nowy wniosek oczywiście musiałam rozpocząć, żeby zameldować naszego syna. I musiałam przejść
skan.
Przez tą samą drogę, tak, i znowu odpisałam drugi raz ten numer, ten 3 zadziałał, ale już miałam ten skan, więc poszło dużo szybciej.
Zresztą, w Księdze Wieczystej nie widnieje nasz syn.
No syn nie widnieje, ale on jest jakby do mnie przypisany w systemie.
To może tędy.
No i ja jeszcze tam klikam, poświadczając, że mam pełne prawa rodzicielskie i opiekuńcze. No i tam jest też taka klauzula, że jakby potwierdzam, że nie zaświadczam nieprawdy, więc no to
no,
wiesz.
To nie można okłamać.
Nie można okłamać. No.
Nie.
Więc nie okłamałam i jesteśmy już oficjalnie. Oficjalnie tylko jesteśmy przeprowadzeni, a nasze graty są jeszcze ciągle tu, no, ale to się niedługo zmieni.
Tak jest, tak jest. No dobrze, ale to dobrze, że miałeś mimo wszystko miłe doświadczenie i dobrze, że jest też alternatywna opcja. To znaczy, że jeżeli z jakiegoś powodu nie działa ta weryfikacja właśnie numeru Księgi Wieczystej, no bo to jest, wiesz, zaciąganie danych z tamtej bazy, może tamta baza była akurat obciążona, bo to wiesz, no różnie bywa.
No nie wiem, jaki był powód. Zdziwiło mnie to, że to no tak. Się nie sprawdziło.
To tak dość prosta sprawa, nie? Żeby
dosyć.
Zobaczyć imię i nazwisko, czy jest w jakiejś tam kolumnie wpisane
tak.
Pod tym,
tym
numerkiem.
Tym bardziej,
nie?
Że w tej Księdze Wieczystej są też i PESEL-e, i data tak. urodzenia, i imiona, nazwiska rodziców. Mhm. Więc to nie jest tylko jeden wiersz jakiś, tylko tam jest więcej opcji do sprawdzenia.
No tak.
No ale nie zadziałało, zadziałało co innego. Ogólnie rzecz biorąc i tak szanuję tę procedurę, no. Bo nie musiałam się ruszać z domu. Nie musiałam stać w kolejce, pobierać numerka, rozmawiać z panią. One są w różnych humorach, te panie, czasami w dobrych, czasami w niedobrych. Nie miałam możliwości sprawdzić humoru pani dzisiaj.
Jasne.
I jest mi z tym dobrze.
Akurat nasz urząd ma to do siebie, że humory panie mają zwykle dobre.
Tak.
Ja naprawdę mam pozytywne doświadczenia. I z czego bym nie załatwiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, sympatycznie.
To
wychodzę
prawda.
Z uśmiechem na twarzy. Chociaż raz miałem taką sytuację, ale to nie wynika jakby z urzędnika. Tylko coś rejestrowałem, nie pamiętam. I siedzę sobie tam, czekam na swój numerek i nagle przed wejściem do urzędu jakiś rumor, coś tam się dzieje. I patrzę na to wejście i normalnie, wyobraź sobie, widzę kobietę, która wchodzi tam na te schodki, próbuje wejść do urzędu i facet ją za włosy złapał i normalnie rzucił na ziemię. To było tak przerażające. Ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle i tak w ogóle mnie zamroziło, no bo widzę, że wielki chłop, więc też tak ja no nie czuję się na siłach, żeby być tam, wiesz, wstawać nagle w obronie. Zresztą byłem też daleko, no wiesz, to już teraz nie chcę budować, wiesz, alibi dla siebie. Powinienem był zareagować, ale rzeczywiście dość szybko tam kilku większych facetów wyszło i jakby zadziałało, ale jakby zupełnie nie wiem, co się wydarzyło, ale ewidentnie no jakaś, wiesz, sytuacja taka... Niezbyt
stresująca.
Fajna,
no. W takiej sytuacji od razu podpowiem, gdybym na przykład ja się znalazła, nie na miejscu tej kobiety, tylko na twoim miejscu,
oczywiście.
Gdzie jestem świadkiem takiej sytuacji, to mimo, że się na przykład nie czuję na siłach, żeby stawić czoła temu agresorowi, to dobrze jest wtedy jego tak jakby zignorować i podejść od razu do tej osoby, która jest krzywdzona i po prostu zapytać, czy nie potrzebuje pomocy. To się sprawdza również w sytuacji jakiegoś bullyingu w szkole na przykład,
tak,
albo
tak,
w miejscu publicznym, typu w autobusie, jak ktoś kogoś zaczepia. Po prostu zupełnie pominąć tą osobę, która robi tą aferę, tylko od razu podejść do tego, na przykład usiąść obok tej
Jasne.
Osoby, która jest zaczepiana, no i właśnie zapytać, czy nie potrzebuje pomocy.
To na pewno zadziała w mniej, znaczy wiesz, nie przy takiej interakcji fizycznej, bo tutaj ewidentnie no już było, doszło do rękoczynów,
no,
więc
tak.
Jakby trochę wiesz,
no jest to
energię,
ryzyko
nie?
Zawsze, wiadomo, jak się wchodzi
no tak,
w taką
tak,
sytuację,
tak.
Ale jakby co to, nie trzeba jakby myśleć o tym, bo ja nie mam siły, żeby przywalić
Jasne.
Temu gościowi.
No jasne.
Tylko po prostu właśnie jakby zaoferować opiekę tej ofierze, żeby ona też zobaczyła, że nie jest sama i że jest ktoś, kogo po prostu to obchodzi.
Jest.
I zwykle ten agresor też jakby jest stawiany tym do pionu, no bo widzi właśnie, że to już ma więcej osób przed sobą, nie? A nie tylko tą jedną, którą
no i ten,
dręczy.
Ten element ignorowania też jest, myślę, tutaj ważny, bo to też działa na hejterów w internecie, nie?
Tak. To jest największa kara.
Największa kara. Ignorujemy.
Tak jest. Czare mare, ignorare.
Dokładnie. Ja to, skoro już zaczęliśmy o takich ludziach niefajnych, to ja mam jeden temat, który wypłynął dosłownie wczoraj w serwisie internetowym x.com.
Kojarzę ten serwis.
Kojarzysz,
kiedyś
ale
się
nie
lepiej
wiem, czy
nazywał,
wchodzisz
bo miał
często,
moje nazwisko w nazwie. No ale trudno.
No tak, miał, ale już nie ma, no niestety.
Teraz ma niczyje nazwisko.
Teraz ma niczyje. Nie jednego z synów może Malcolma. Właściciela?
Ma nazwisko Malcolma.
Malcolma, tak. W każdym razie, wczoraj, ja wiem, że to brzmi podcast o tweetach z internetu, nie? Ale to poruszyło
mnie
to.
Przeczytajmy tweet, zróbmy z tego podcast.
Dokładnie, to jest wspaniałe. Ale poruszyło mnie to, więc chcę o tym opowiedzieć, bo może nie każdy miał dość, jakby brał udział w tej całej sytuacji, albo wie, co się wydarzyło. Jest taki użytkownik, nie chcę mu robić reklamy i też nie mam zamiaru ściągać na niego.
Czy to
jakby...
jest tweet o tym panu, co chciał wydać dużo pieniędzy?
Tak.
Ja myślę, że dużo osób mogło już o tym wiedzieć, ponieważ to było na Make Life Harder, którego ty nie obserwujesz na Instagramie, więc nie wiesz, jakie tam są treści. Ale jak ktoś obserwuje Make Life Harder, a tych ludzi jest wiele setek tysięcy w Polsce,
tak,
to wie. Ale powiedzmy, bo może jest tutaj ktoś, kto nie obserwuje.
Kto nie wchodzi na X i nie obserwuje Make Life Harder i jest po prostu w tych wszystkich pozostałych grupach.
Tak.
Jest taki pan, który się nazywa Dawid Pałka.
Miałeś mu nie robić reklamy.
No nie robię mu reklamy, to jest antyreklama, ale proszę, to nie musicie do niego wchodzić, bo tam nie ma nic ciekawego. Pan Dawid opisuje się jako seryjny przedsiębiorca. 10-krotny CEO.
Zakłada biznesy i zamyka je.
Anioł biznesu roku 2003. Nie wiem, znaczy 23, zakładam, że to jest 2023.
No raczej.
Nie wiem, czy to oznacza, że wtedy był aniołem biznesu, bo jakby to nie ma informacji, że jest na przykład, ma tytuł najlepszego, tylko po prostu jest anioł biznesu roku 2-3.
To jest chyba jakaś nagroda, więc on pewnie wtedy...
Nie sądzę, bo anioł biznesu jest jakby, to jakbyś powiedziała, że przedsiębiorca.
Tak?
Tak, to jest kategoria jakby osoby, która... Anioł biznesu to jest taka osoba, która ma dużo pieniędzy i inwestuje w biznesy różnego rodzaju, wkłada w nie pieniądze i oczekuje oczywiście zwrotu po iluś tam latach. Nie?
Okay.
To jest taki inwestor trochę, ale też jest w stanie wesprzeć ten biznes swoim insightem, swoim umysłem i swoimi pomysłami.
Insight, wiedza i doświadczenie.
Wiedza i doświadczenie, tak i tak dalej. No i pan jest też podcasterem, więc witamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Fellow podcaster.
Naprawdę nas słucha.
Tak, no i pan Dawid napisał takiego tweeta. Ja przeczytam całego, to jest wspaniały jest. Wchodzę dziś do banku 16.55. Chcę założyć konto firmowe do nowej spółki i wpłacić 4M. Oczywiście domyślamy się, że chodzi o 4 miliony złotych.
Już na Make Life Harder ktoś pytał, ale chciał wpłacić 4 metry czego?
A dlaczego chciał wpłacić mieszkanie czteropokojowe?
Trzypokojowe to jest. 4M.
A, przepraszam, trzypokojowe. Pani do mnie, że nie załatwię. Pytam czemu? Bo 5 minut do zamknięcia, a konto będziemy zakładać 30 minut.
Podziękowałem. 30M będziemy 30M. Zakładać. Czyli tym razem to jest już inna jednostka.
Będziemy zakładać w 30 milionach.
Tak.
Podziękowałem i poszedłem do innego banku. I teraz oznacza mbank.pl. Gratuluję podejścia do klientów. I łapka w górę.
Tak.
No i...
Na co mBank odpisał?
I właśnie jest no to jest wspaniałe, że mBank... Bo rzeczywiście ten tweet oczywiście stał się bardzo popularny. On ma milion wyświetleń na X-ie, więc to jest dużo. To jest naprawdę ten... Ma 460 retweetów.
A jeszcze 24 godziny nie było.
Tak,
nie
on
było,
jest sprzed 19 godzin, to prawda. Więc to rozeszło się dość grubo. I oczywiście w zdecydowanej większości negatywnie ludzie to odebrali, no bo kto przychodząc do oddziału jakiegoś banku, po pierwsze, znaczy w ogóle ta sytuacja jest tak absurdalna, że wydaje mi się, że naprawdę Dawid jakby ociera mi się głowa o to, że to był rage bait tak zwany. Czyli wrzucam do internetu tweeta takiego, który ma specjalnie z wszystkich zdenerwować po to, żeby zrobić sobie zasięgi z jednej strony. Z drugiej strony, żeby może nawet zarobić pieniądze, bo jak wiemy, jeżeli masz wykupioną subskrypcję Twitter Blue. Kiedyś,
a pan ma wykupioną, bo ma
X
ptaszka.
Premium, bo
tak.
Ma ptaszka i się tym chwali, jak każdy prawdziwy mężczyzna. To wiesz, takie rozpalające dyskusje tweety po prostu przynoszą ci prawdziwe pieniądze. No. Może nie 4M.
Ale 30M może.
30M? Ale nie sądzę.
Ale chcesz przez to powiedzieć, że twoim zdaniem to się nie wydarzyło?
mogło się nie wydarzyć, a mogło wydarzyć się mu znajomemu na przykład. A. Wiesz, jakby...
Okej. Okay. Ja myślę, że się wydarzyło.
Mogło się. Znaczy też z drugiej strony mogło się wydarzyć.
Ja myślę, że się wydarzyło, bo tacy ludzie, którzy mają tyle pieniędzy, zakładają 10 biznesów i są aniołami i różne takie rzeczy, oni mają trochę inne poczucie rzeczywistości. To znaczy... Powiem inaczej. Są dosyć oderwani od rzeczywistości. Okay. I on uważa pewnie, że wchodząc do banku na 5 minut przed zamknięciem, to w ogóle, ale jaki problem, pani Bożenko? Jakby ja tu jestem najważniejszy i proszę mnie obsłużyć. To jest, jakby wydaje mi się, że ten tweet właśnie wyraża takie podejście.
To ja ci
on
powiem
jest
jeszcze...
oburzony, że mu powiedzieli, że se neda.
Bo dzisiaj jeszcze puścił tweeta, który jakby trochę chyba komentuje tą sytuację, ale oczywiście jest tak napisany, żeby nie, wcale nie odnosił się bezpośrednio, bo napisał dzisiaj pół godziny temu. Drodzy, pamiętajcie, we współpracy z moimi firmami zawsze będziecie partnerem, a nie petentem. Jeśli trzeba coś załatwić dla klienta, załatwiamy dziś i na bank. Winky face.
To znaczy na mBank?
No tak. A nie odsyłamy na jutro. A pracownicy są za to odpowiednio gratyfikowani, bo tak to powinno działać w biznesie.
Nie zgadzam się z tym, panie Dawidzie. Uważam, że jak ktoś kończy pracę o 17, to o 17.01 biegnie jak pingwin do domu i nic go nie powinno interesować.
Tak, ja jeszcze tylko szybko przeczytam odpowiedź mBanku, która wcale nie jest odpowiedzią na tego tweeta, tylko mBank po prostu tweetnął: szacunek do naszych klientów jest dla nas równie ważny, co szacunek do naszych pracowników i ich wolnego czasu.
Tak.
Serduszko.
I bardzo to szanuję.
I to jest bardzo dobra odpowiedź, taka marketingowa, i myślę, że mBank na tej całej sytuacji bardzo zyskał tak naprawdę na popularności.
I wizerunkowo na pewno.
I wizerunkowo bardzo dobrze. Zresztą komentarze pod tym tweetem właśnie są bardzo pozytywne i wszyscy piszą, no i o to chodzi. To jest dobry RTM, aleście nam zaimponowali i tak dalej, i tak dalej. I
RTM jakby... to powiemy, jeśli ktoś nie wie, to jest real time marketing. Czyli zareagowanie na konkretną sytuację, nieprzewidywalną najczęściej, czymś, co właśnie... wpływa pozytywnie na wizerunek danej firmy.
Tak, dokładnie tak. No, a pan Dawid, no widzisz, no tu się, bo podoba mi się ta technika tak dyskusji, że jak ludzie pisali, że no kurde ziomek, ty jesteś oderwany od rzeczywistości, przychodzisz na 5 minut przed zamknięciem i robisz takie rzeczy, gdzie jeszcze konto firmowe można założyć przez internet, szczególnie w mBanku. Można to wyklikać w 5 minut.
Ale on chciał
w domu
płacić 4 metry, więc on te 4 metry by mu się nie zmieściły do jej stacji dyskietek.
Te 4 metry?
Myślę, że miał w plecaku i właśnie dlatego musiał przynieść je po prostu osobiście.
Bardzo to jest ciekawa historia. No. Jakby, Dawid, mogłeś usiąść sobie przed komputerkiem swoim, a pewnie jakiś masz, wyklikać konto firmowe w mBanku dosłownie w 5 minut. Chociaż tu jest dla spółki, no ale nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. I do tego zrobić przelew na te 4M zaraz po tym, bo numer konta od razu dostajesz, nie ma żadnego problemu. I pyk, sprawa jest załatwiona. I nie musisz męczyć nikogo w tym oddziale i przytrzymywać kogoś po pracy te pół godziny, czy tam 25 minut, jeżeli mam być bardzo, wiesz, dokładni. I mam, bo to jest właśnie to, że jeżeli pracujesz ze startupami, gdzie zakładam, że to jest jego główne miejsce, gdzie on jakby, wiesz, jakoś tam egzystuje, to można właśnie się przyzwyczaić do zupełnie innych standardów, które są, by the way, bardzo szkodliwe. Czyli pracujemy cały czas.
Tak.
Weekend nie istnieje.
Tak, nie istnieje tak zwane work-life balance.
Absolutnie.
Czyli pogodzenie życia rodzinnego, osobistego z pracą.
No i to, bo on to przedstawia jako zalety, że no my załatwiamy wszystko dzisiaj. Nie, nie przekładamy na jutro. Więc każdy z moich biznesów jest zawsze prokliencki, bla, 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 bla.
To szkoda, bo to bardzo źle świadczy o tobie jako o szefie, Dawidzie.
No niestety. No ale widzisz, on odpowiednio gratyfikuje swoich pracowników, bo tak to powinno działać.
No tak, i potem oni wydają te pieniądze na terapię i na leczenie kardiologiczne. Więc no, biznes się kręci, to się zgadza. Ale czy ludzie VAT? Są dzięki temu szczęśliwsi? Nie sądzę.
VAT robi bry.
Tak.
Ja niestety nie mogę zrobić dłuższego bry,
ja
więc
mogę
tylko bry.
Brrr.
No, dokładnie. Więc oczywiście biznes się kręci, a ludzie cierpią. Także no, to nie jest chyba najlepszy pomysł. No więc, ale to jakoś tak poruszyła mnie ta sprawa, bo trochę mnie to rozbawiło z jednej strony, z drugiej, no bo to jest właśnie to oderwanie od rzeczywistości, że ludzie naprawdę zupełnie nie kumają tego. I jeszcze właśnie, bo wyleciało mi to z głowy, on, jak ludzie mu pisali, że jakby no stary, to co ty odwalasz, jakby można było to załatwić inaczej i w ogóle ewidentnie jakby szukasz zasięgów, nie, tym swoim tweetem, to on bardzo często odpowiadał, bo wchodził w dyskusję i odpowiadał, że o, w ogóle nie zrozumieliście sensu tego tweeta.
Wytłumacz nam. Ja bym chciała zrozumieć.
I oczywiście w żadnym momencie już nie tłumaczy, bo to jest taka najprostsza metoda na to, żeby wiesz, jakoś uniknąć tak. konsekwencji.
Jesteś głupi.
Czy uniknąć przyznania racji innym osobom, że no może jednak to było głupie. Więc kombinujesz tak, żeby powiedzieć, że po prostu nie zrozumieliście.
No.
Jedyny sposób, w jaki można było to zrozumieć w teorii pozytywnie, czy jakby, że był to komentarz do polskiego podejścia do klienta. Nie? Że jakby jak to wyniesiemy bardzo wysoko, to są kraje, w których na przykład klient jest lepiej traktowany, może, i może on ma takie poczucie,
mhm.
i że w innym kraju na przykład, a nie w Polsce, czy może w innym, czy w innych miejscach po prostu, gdyby była taka sama sytuacja, to on zostałby obsłużony i że to tak powinno wyglądać, bo każdy pracownik, w teorii oczywiście, każdy pracownik takiego oddziału banku pracuje na bank, więc powinno mu zależeć, żeby te 4 miliony przyszły do tego banku, a nie do innego.
Hmm.
Gdzie ta prawda jest taka, że pracownik banku ma to bardzo głęboko w nosie, czy ty przynosisz 4 bańki, czy ty przyniesiesz 40 baniek, bo on tych pieniędzy nigdy w życiu nie zobaczy.
Mhm.
W żaden sposób.
Ciekawe jest to, że jeżeli on myśli w taki sposób, że jesteś przede wszystkim pracownikiem banku, to czemu nie myśli o tym, że na przykład jesteś przede wszystkim mamą, która o 17:10 musi odebrać swoje dziecko z przedszkola.
Na przykład.
I jak ty jej zajmiesz te 30 minut, no to jakby ona już nie wykonuje swojej pracy jako mamy, jak należy. I teraz pytanie, no co tu jest ważniejsze? Ty, Dawidzie, ze swoimi 4 metrami, czy dla niej, czy jej dziecko?
Tak. I te 4 metry idą do twojego pracodawcy, gdzie masz tak. totalnie wywalony, bo jesteś malutką śrubką gdzieś w tej wielkiej maszynie, nie?
Tak.
I w dużych korporacjach jest to nierealne, żeby poziom zaangażowania był taki, że ktoś by specjalnie został dłużej i wiesz.
To jest możliwe, ale to wymaga bardzo dużo pracy w kulturze tej firmy. To wymaga bardzo dużej otwartości, właśnie szacunku dla pracownika, dla jego czasu, dla jego dobrostanu. I to w większości firm, mam wrażenie, na tym niestety nie zależy, no bo najważniejszy jest zysk, biznes i tak dalej. Ja miałam to doświadczenie, że pracowałam w korporacji przez kilka lat i nie mogę powiedzieć, żebym się z tą korporacją utożsamiała. A korporacja stosowała różne sposoby na to, żebyśmy poczuli się częścią jednej wielkiej rodziny.
Jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną.
Byliśmy nazywani jakby taką, powiedzmy, nazwą kojarzącą się z obywatelstwem, że ona wywodziła się od nazwy tej firmy. Nie? Tak podam jako przykład, bo nie pracowałam w M-Banku, ale załóżmy, że był to M-Bank, no to, że byliśmy nazywani M-Bankerami na przykład, albo M-Bank Kianami. Wiecie, że jakby każdy, okay. tak jak się mówi teraz, że są Swifties, nie? Mm-hmm. To są fani Taylor Swift, albo tam Directioners, czy Beliebers, nie? Że każdy teraz jest członkiem jakiejś społeczności, więc my też byliśmy nazywani, sami się oczywiście tak nie nazwaliśmy.
To
zarząd wymyślił, że my byliśmy jako pracownicy nazywani właśnie członkiem tej firmowej społeczności, którą nigdy się nie czułam, szczególnie w sytuacjach, kiedy na przykład organizowano wigilię firmową i nie każdy pracownik był na tą wigilię zapraszany, dlatego że nasz budynek nie był w stanie pomieścić po prostu tyle osób teoretycznie. Więc w pewnym momencie, jak już firma się bardzo rozrosła, to następowała pewnego rodzaju kategoryzacja i trzeba było spełniać kryteria, ażeby być zaproszonym na wigilię firmową, czyli przyjść do pracy po pracy na dwa pierogi.
Tak.
Nie? I mimo, że to było jakby,
się pani prezes.
Tak, i mimo, że to było tak naprawdę niewarte w ogóle całego zachodu, to i tak z jakiegoś powodu niektórzy, w tym ja, bo pracowałam za krótko, żeby dostąpić tego zaszczytu, po prostu byli wykluczani.
Wow.
Więc jak ja mam być częścią tej rodziny, no. Jak mi się mówi, jeszcze nie jesteś wystarczającym członkiem tej rodziny. Jeszcze musisz tutaj trochę poharować. Nie?
A jeszcze dodatkowo twoja praca częściowo mogła polegać na współorganizacji tej imprezy, na którą nie mogłeś przyjść.
Było tak.
Doskonale. To jest cudowne.
Było tak. Cudowne. I kiedy na przykład moja szefowa mówi mi, a idzie już pani Arleno na tę wigilię. Mówię, no ja niestety nie jestem zaproszona. Nie spełniam kryteriów. No co ona odpowiedziała? Aha. I poszła.
No tak.
Gdzie miała jakby tę moc, żeby
miała
ewentualnie powiedzieć,
otwarte było.
Jest pani moim gościem, zapraszam.
Tak.
A ja pracowałam przy zarządzie, więc jakby wiedziałam tam od kuchni powiedzmy, co się dzieje i jak to wygląda. Mm. Więc po prostu wyszłam bocznymi drzwiami, bo główne były już zamknięte, bo były przeznaczone dla osób, które wchodziły na imprezę. Wyszłam bocznymi drzwiami i poszłam do domu.
Ale pieroga mogłaś zjeść w domu.
Mogłabym, tak, zjadłam. Musiałam sobie kupić go w sklepie spożywczym i podgrzać. Mm-hmm. I myślę, że wcale nie był dużo gorszy.
No myślę, że nie.
Ale, co nie zmienia faktu, że kiedy żegnałam się z tą firmą, no nie płakałam za długo. Trochę płakałam, wiadomo, mm-hmm. No bo jednak zabrali mi pieniądz na pewien czas, ale za długo nie.
Mm-hmm. No to dobrze. Myślę, że wyszło na dobre. Raczej.
I z tego też powodu, gdyby do mnie przyszedł taki pan Dawid, no. Gdybym ja pracowała w tym korpo o 16.55, ja bym mu powiedziała dokładnie to samo, co mu powiedziała pani, bo zakładam, że to była pani, mm-hmm. Tak sobie to wyobrażam, która mu powiedziała właśnie, że niestety nie da rady, bo to nam zajmie pół godziny, a ja za 5 minut wychodzę do domu.
Tak, to była pani.
A pani,
bo on
nawet
tak
napisał, że pani.
W treści, mm-hmm. Więc tak, to była pani.
Tak.
Także po pierwsze, pozdrawiamy panią.
Bardzo pozdrawiamy panią i bardzo szanuję panią za to, że postawiła pani granicę
tak.
Dotyczącą właśnie swojego dobrostanu i swojej równowagi między życiem a pracą i stosuje się pani do zasad wprowadzonych w pani firmie, bo zakładam, że jest to zgodne z polityką firmy, skoro mBank później to zresztą potwierdził, że dbamy o naszych pracowników i ich czas.
No i bardzo dobrze. To już pomijam kwestię tego, na ile to jest prawda, bo pewnie jak byśmy sięgnęli do szczegółów, to bywa różnie. No to o, jasne. Ale mam nadzieję i śmiem jakby wyciągnąć taki wniosek z tego wszystkiego, że mBank przynajmniej nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji
tak.
Względem tej pani, bo taka historia też mogłaby się wydarzyć.
Tak.
Bo na przykład poczuliby, wiesz, uciekający pieniądz jakby i idąc tym torem, który Dawid chciał nam zaproponować tutaj, to gdyby mBank faktycznie był, wiesz,
łasy na każdy grosz.
Łasy na te cztery bańki, no to byłby pewnie jakiś tam menedżer by się zdenerwował, że jak to? No przeleciały nam koło nosa takie pieniądze.
Jak to mówił mój znajomy, oni więcej wydają miesięcznie na spinacze.
No, dokładnie. Więc to, panie Dawid, pan te 4M niech sobie wsadzi, gdzie tam ma wsadzić, do innego
może
banku.
Może nie mówmy aż tak agresywnie, ale bym powiedziała, na pewno są
na
inne banki, które przyjmą pana 4 metry.
Jasne.
Jestem przekonana, że pan znajdzie. W przeciętnym polskim mieście więcej jest banków niż kawiarni, więc na pewno jest gdzie szukać.
To prawda. Można zawsze na przykład przyjść w normalnej godzinie pracy danego oddziału i dać sobie trochę więcej czasu. Ale rozumiem, że pan jest przedsiębiorcą i no 16.55 to był jedyny moment, kiedy można
było. Ja jestem zdziwiona, że on w ogóle o takiej godzinie był na mieście. Przecież gdyby tak naprawdę dbał o te wszystkie swoje biznesy, to sam by siedział do 17.30 w każdej z tych 10 firm.
Jasne.
On jednak wyszedł wcześniej.
No bo miał ważną sprawę do załatwienia.
No tak.
Wziął 4M do plecaka i fru.
Tak.
I lecimy. No ale tak, bardzo, bardzo mnie to rozbawiło wczoraj. Z jednej strony rozbawiło, z drugiej trochę tak nieprzyjemnie się zrobiło. Dobrze.
To może teraz ja.
Bardzo proszę.
Ja chciałabym przeczytać wszystkie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim postem na forum dotyczącym poprzedniego odcinka.
Nie wiem, czy mamy tyle czasu.
Myślę, że znajdziemy.
Okay.
Liczba komentarzy wynosi 1. Więc ja teraz właśnie je przeczytam.
Dobrze.
Autorem tych komentarzy jest pan Wantrow, którego pozdrawiamy
serio?
Serdecznie.
Serio?
Serio. Jakby orzech słuchaj najpierw, a nie wtrącaj mi się w pół słowa, dobra? Aha. Znajdź sobie po prostu lepszy moment czasem. Pan Wantrow, pozdrawiamy, jest naszym stałym słuchaczem i komentującym nasze programy, audycje. I oznaczył mnie i napisał, o w końcu ktoś, kto ma tę samą taktykę czytania książek. U mnie to zwykle 3-4 na różnych nośnikach, z czego jedna po angielsku często. Mm-hmm. I ja to oczywiście szanuję, nie mówię, że to jest obowiązek czytać po angielsku, ale to jest to dobry sposób na jakby zadbanie o to, żeby ten język nie rdzewiał. Ja też zwykle czegoś tam, coś czytam albo słucham po angielsku, ale mówiąc szczerze, i to nie jest wcale chwalenie się, po prostu ja już nie zwracam uwagi na to, czy czytam po polsku, czy po angielsku. Chociaż jeżeli książka w oryginale została napisana po angielsku, to ja wolę ją przeczytać po angielsku, bo ja wolę czytać słowa autora, a nie słowa tłumacza. Jeżeli książka nie była po polsku napisana w oryginale, to czytam tłumaczenie, no bo po prostu nie znam tak dobrze innych języków jak angielski, więc nie mam wtedy wyjścia. Ale zwykle staram się czytać po angielsku. Także bardzo fajnie, cieszę się, że ktoś ma taką samą metodę jak ja, że różne nośniki. I zachęcamy również innych słuchaczy, inne słuchaczki i forumowiczów i forumowiczki do komentowania naszych postów, bo jak widzicie, jest to bardzo prosty sposób, ażeby trafić na naszą antenę.
Zgadza się. A oprócz tego zachęcamy do czytania książek, to jest spoko.
Tak, tak. Czytamy. Właśnie zobaczyłam, że mam nieodebrane połączenie, ale to sobie oddzwonię po naszym nagraniu i będzie git.
Dobrze.
I mam jeszcze może kącik trochę techniki, jeśli pozwolisz.
Zachęcam.
Dobrze. Dzisiejszy kącik trochę techniki poświęcony będzie robieniu zdjęć telefonem z jabłkiem typu iPhone.
To nie jest pierwszy tego typu kącik, ale dobrze.
Nie jest pierwszy, no ale tak sobie też myślę, że aparat akurat w moim telefonie jest to jedna z najczęściej używanych przeze mnie aplikacji. I myślę też, że gdyby na przykład mój telefon nie miał w ogóle opcji robienia zdjęć, to dużo rzadziej bym po niego sięgała. Mhm. Ponieważ no, kiedyś nie ruszałam się z domu bez właśnie aparatu fotograficznego, ale w momencie, kiedy nasze telefony nabawiły się już aparatów dobrej jakości, no to ja po zwykły aparat nie sięgam, a najlepszy aparat to jest ten, który masz przy sobie, więc telefon zawsze mam przy sobie, więc robię nim zdjęcia.
Zgadza się. Szczególnie, że aparaty, które mamy, to jednak są duże, no bo tu mamy takie, wiesz, oldschoolowe lustrzanki, nie bez lusterkowca, jak teraz niektórzy mają, więc no zabranie takiego sprzętu, no to jest po prostu, trzeba to zaplanować, trzeba mieć jakiś plecak dostosowany i tak dalej.
Zauważyłam, że zabieram je tylko do zoo.
No, to też ciekawe.
Tylko zoo jest miejscem, gdzie warto wziąć teleobiektyw, właśnie duży aparat i no, nie zrobisz po prostu takiego zdjęcia telefonem, jaki mogę zrobić teleobiektywem. No tak. Ale wracając. Odkryłam ostatnio taką funkcję, która była mi zupełnie nieznana, a mianowicie, że bardzo szybko możesz zrobić serię zdjęć na iPhone'ie. Czyli... I to jeśli chcesz, możemy tutaj na bieżąco ten
pulsu. Ja to chyba wiem, jak to się robi, ale mów. No.
Powiedz, jak to się robi.
No
jak
nie przytrzymuje się przypadkiem tego migawki?
Jak przytrzymasz migawkę, to kręcisz wtedy film. A żeby zrobić serię zdjęć, to tak jakby swajpujesz ten przycisk do robienia zdjęć w lewo i tam go przytrzymujesz. Aha. I wtedy w tym miejscu, gdzie zwykle jest przycisk, czyli na środku, zaczynają ci rosnąć cyferki.
Aha. I czekaj, ja tu nagrałem teraz wideo, to nie o to chodzi.
No właśnie, nie, po prostu swajpujesz w lewo. Czy to działa u ciebie? Bo, że tak powiem, SOTA 1 u mnie działa.
A, daleko w lewo. Trzeba rzeczywiście sięgnąć aż do miejsca, aż gdzie do są te zdjęcia zrobione.
Tak. I wtedy, kiedy to przytrzymujesz, to na tym przycisku środkowym tak jakby rosną cyferki. Rośnie, coraz więcej, coraz więcej. I to jest właśnie liczba zdjęć w serii, którą aktualnie robisz. Możesz to oczywiście puścić w każdej chwili. I teraz... Żeby nie musieć tych wszystkich zdjęć przeglądać, zaznaczać, usuwać ręcznie i tak dalej, to po zrobieniu tej serii klikasz sobie na dole z lewej strony, tam gdzie masz podgląd, w tą miniaturkę i kiedy w nią klikniesz, to możesz sobie przejrzeć te zdjęcia, które w tej serii właśnie zrobiłeś i zaznaczyć te, które chcesz zostawić. Czyli po prostu szukasz tego najlepszego ujęcia.
A, faktycznie.
Może być jedno, może być ich więcej. Aha. I mi tam wystarczy jedno zwykle. I jak zaznaczysz, to wtedy na górze klikasz OK. I to oznacza, i tam potem jest opcja pozostaw tylko jedno ulubione, bo on to nazywa tak, jakbyś do ulubionych go dodał.
Tak.
Albo tam więcej. Albo pozostaw wszystkie. Więc jeżeli wybierzesz pozostaw tylko to jedno ulubione, to w tym momencie masz tylko to jedno już w galerii zdjęć, a cała reszta została usunięta.
O, fajne.
I uważam, że to jest bardzo fajna opcja, kiedy robisz zdjęcia czemuś, co się rusza.
Jasne.
Zwierzęciu, no tak. Dziecku, tak. Jakiejś akcji sportowej, albo na przykład komuś, kto po prostu robi dużo min, na przykład podczas pozowania, albo nie umie się ustawić za bardzo, albo nie ma za dużo czasu. Typu szybko zdjęcie selfiaczek z Dawidem pod siadłą. Szybko, szybko, panie Dawidzie, to tylko zajmie chwilkę. Więc od razu możesz zrobić taką serię i wtedy sobie tam wybierzesz jedno najlepsze. Albo możesz, jeżeli chcesz, żeby ktoś tobie zrobił zdjęcie, na przykład też właśnie chcesz, nie wiem, jakiś ruch wykonać, czy tak, żeby było jedno uśmiechnięte, jedno jakieś tam ręka w górze, cokolwiek. Niektórzy mają taką zabawę z pozowania, nie każdy, ale niektórzy mają. To możesz wtedy dać tej osobie swój aparat i pokazać właśnie tę funkcję, że zrób mi w taki sposób. Ja sobie potem wybiorę. Bo dzięki temu nie trzeba klikać dużo razy w tą migawkę, tylko jedno swajpnięcie, masz od razu tam 20. Dziękuję bardzo. To jest też może dobra opcja, jeżeli robisz zdjęcie grupowe większej liczbie osób, żeby było takie, na której nikt nie mrugnął na przykład. Nie? To też nie jest takie proste. Ja ostatnio byłam na spotkaniu klasowym. Poprosiliśmy dziewczynę w knajpie, żeby zrobiła nam wszystkim zdjęcia. Było nas 11 osób na zdjęciu. I mimo, że ona zrobiła ich bardzo dużo i bardzo w ogóle profesjonalnie podeszła do robienia zdjęcia, widać, że to takie zawodowe Gen Z, to tylko było jedno zdjęcie z tych wszystkich, które ona zrobiła, gdzie właśnie nikt nie ma zamkniętych oczu, wszyscy patrzymy na obiektyw, nie mamy jakiejś takiej miny, bo na przykład ktoś coś mówił akurat, nie? Więc miał takie wykrzywione usta. Tak naprawdę nie było z czego wybierać. Było po prostu tylko to jedno. I cała reszta była do usunięcia. I ja potem wysłałam, bo to było moim telefonem robione, ja potem wysłałam koleżankom to zdjęcie, a on mówił, no a pokaż jakieś inne. Ja mówię, uwierzcie mi, te inne się nie nadają. Nie nadają, bo patrzysz w drugą stronę, albo ruszasz się, albo zamknęłaś oczy, albo cokolwiek, nie? To jedno zdjęcie to jest jedyne. No. Więc oczywiście, gdyby zrobiła mniej niż 20, to może nawet tego jednego byśmy nie mieli. No ale jakby efekt jest taki, że czasami tylko to jedno się nadaje, więc uważam, że ta opcja do takich bardzo szybkich, seryjnych zdjęć może być przydatna.
Fajne. Fajne, bo oni cały czas tam, wiesz, zmieniają jednak to UI tego aparatu i ja pamiętam, że kiedyś było tak, że przytrzymanie właśnie migawki tworzyło serię zdjęć, a teraz to zmienili, że to jednak nakręci wideo, a właśnie to swajpnięcie robi serię zdjęć. I szczerze mówiąc, to przez to, że nie korzystam w ogóle z tej opcji, to nawet nie wiedziałem, gdzie ona zniknęła.
No, ale też trudno ją znaleźć przypadkiem. Bo ja bym nie wpadła na to, żeby swajpnąć, czyli przesunąć po prostu kciukiem ten
przycisk. I akurat
przycisk.
W lewo, nie?
Tak.
No rzeczywiście. Niektóre, to tak czasem jest, że jest w ogóle bardzo dużo funkcji, które są pochowane, bo albo trzeba coś przytrzymać dłużej, a kiedyś jeszcze pamiętasz, był ten mocny forstacz tak zwany, że trzeba było przycisnąć mocniej ekran i on wtedy też pokazywał inne menu jakieś, nie? Więc jest dużo rzeczy schowanych, więc warto je znaleźć, po to jest ten podcast.
Tak, właśnie dlatego macie nas.
Na grubo.
Dokładnie. Więc dziękujemy bardzo za ten kącik trochę techniki, polecamy. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to działa w Androidzie, bo też może być tak, że trochę każda nakładka robi to inaczej. No bo wiesz, Samsung ma swoją, tam Xiaomi mają swoją, no więc trudno powiedzieć, czy w każdym będzie tak, że przytrzymanie, czy swipe, czy coś tam robi serię, ale na pewno mają taką funkcję. Tak. Gdzieś tam ona jest na pewno.
Musi być.
Tak jest. Ja mam, bardzo dobrze, my jesteśmy z czasem, mam kilka temacików technologicznych,
które
mocnych.
Mam nadzieję, że cię zainteresują.
Mam nadzieję, oczywiście.
No ale po co to komu?
No nie wiem, ale warto zawsze opowiedzieć. Jedna rzecz dotyczy mojego ukochanego króliczka.
Który ledwie 3 tygodnie o nim nie rozmawialiśmy.
No widzisz, bo jedno info jest takie, że przyszedł do UK, już został odebrany, natomiast tak mi zależy, żeby go mieć jak najszybciej, że nasz kolega tutaj Orzeszek,
korespondent
pojedzie tam i go zabierze i przywiezie z powrotem
to
gdzieś w sierpniu.
To jest prawdziwe poświęcenie dla słuchaczek i słuchaczy naszego podcastu.
Jakby ktoś się zastanawiał, czy Paweł Orzech nadal jest częścią tego podcastu? Owszem, no, po prostu przywozi mi rzeczy.
Tak, a poza tym właśnie dlatego nie ma go w studiu, ponieważ on po prostu zawsze jest w trasie. On się stał naszym kurierem.
Zawsze coś
po
wozi.
Po prostu jeździ i przywozi.
Tak, to jest takie nasze małe OPS. Orzech Postal Service. No, średnio. No, może jeszcze popracujemy nad tą
nazwą. Warto próbować.
No,
nie ma złych odpowiedzi i złych pomysłów.
To prawda, to prawda. W każdym razie dostanę go w sierpniu jakoś, więc wtedy może będę miał ochotę coś opowiedzieć. Natomiast niestety...
Może.
Może.
Może. Ciekawe.
Zastanawiam się, czy on jeszcze będzie działać wtedy, bo dlatego te wątpliwości się we mnie pojawiają, bo raz na jakiś czas pojawia się jakiś kryzys związany z tymże urządzeniem. I ostatnim kryzysem jest to, że jest taka ekipa white hackers, nie? Że tam biali hakerzy, że oni nie, jakby szukają dziur w całym, natomiast no nie robią złych rzeczy, tylko po prostu pokazują, że hej, no macie tu dziurę, weźcie to, załatajcie, bo to jest niebezpieczne, nie? I oni akurat zajęli się jailbreakowaniem tych urządzeń R1, co oznacza po prostu wgranie na nie innej wersji oprogramowania, która czasem odblokowuje niektóre rzeczy, sprawia, że to urządzenie po prostu robi też inne rzeczy, albo je naprawiają, na przykład, że robią rzeczy, których producent nie zrobił oryginalnie, a oni stwierdzili, że można to zrobić i są w stanie. No albo na przykład, nie wiem, dają ci możliwość instalowania aplikacji, wiesz, ze sklepu Google'a na przykład. To nie jest przykład tego konkretnie, co oni robią, ale po prostu, żeby wiadomo było, czym jest jailbreakowanie. I oni przy okazji jakby przygotowywania tego software'u na R1 znaleźli taką dziurę, że bardzo dużą dziurę. W kodzie jakby samego oprogramowania okazało się, że znalazły się klucze do API wszystkich tych serwisów, z których R1 korzysta jakby do komunikacji czy do zaciągania danych. Wytłumaczę ci, na czym to polega.
Co to są te klucze?
Na przykład głos, który słyszysz, który ci odpowiada na twoje pytania z tego głośnika w tym króliczku, ten głos jest generowany przez serwis Eleven Labs. To zresztą jest polska firma, by the way.
By the way, czyli przy okazji.
Tak, przy okazji. I żeby ten głos jakby działał, żeby on był generowany odpowiednio, no to ty zadajesz pytanie temu króliczkowi, króliczek to pytanie sobie analizuje i nie wiem, czy to działa tak, że on wysyła odpowiedź tekstową do serwerów Eleven Labs i wraca to w formie małego pliczku audio, który jest, wiesz, odtwarzany później na urządzeniu. Chyba tak właśnie to działa. No i jakby przez to, że ten klucz API jest zaszyty bezpośrednio w kodzie R1, oznacza to, że jeżeli użyjesz tego klucza z dowolnego innego urządzenia, bo ten klucz daje ci dostęp do wszystkiego, co R1 robią z Eleven Labsem. Do tego stopnia, że oni powiedzieli, że jeżeli wykorzystaliby ten klucz, to mogliby pobrać wszystkie odpowiedzi audio wszystkich użytkowników R1 na wszystkie możliwe pytania, jakie oni zadali do swojego urządzenia.
To teraz już rozumiem, czemu to się nazywa klucz, bo on rzeczywiście bardzo dużo otwiera.
Bardzo dużo otwiera, to prawda. No i oni zgłosili ten problem do firmy Rabbit. Firma Rabbit powiedziała, że okej, dobra. I zrobili tak, że zresetowali te klucze. No tak, zrobili tak zwaną rotację. To oznacza, że ten klucz się zmienia raz na jakiś czas, więc jakby no stary klucz już za chwilę nie będzie działać, generuje się nowy i tak dalej, więc jakby to jest częściowe obejście tego problemu, bo wcale nie powiedzieli, że ten klucz nie jest już częścią wszytą bezpośrednio, wiesz, w oprogramowanie, bo tak nie powinno się robić. To powinno być w oprogramowaniu, masz tak, że masz w kodzie napisane, tu jest klucz API, nie? I on jakoś zaciąga ten klucz z innego miejsca, który jest pewnie szyfrowany i tak dalej, i już później se deszyfruje i tak dalej, i tak dalej. Więc no Tak powinno to być zrobione od samego początku, ale nie było. No i niestety i tych kluczy do różnych serwisów było dużo. Nadal i jakby wszystkie zostały zresetowane poza, bo to były klucze do Eleven Labs, właśnie do tworzenia text-to-speech, do Azure, to jest chmura Microsoftu, do starej wersji speech-to-text ichniej.
Piszemy to słowo Azure, czytamy tak. Azure.
Azure.
Azure i jest to kolor, jest to lazur.
Lazur, a to jest taki niebieski bardziej?
No,
tak?
Niebieski.
A, okej, okay. No dobra. Do Yelpa klucze i do Google Maps też klucze. Więc też właśnie, to też są takie dane, że jeżeli zapytujesz swoje urządzenie o to, czy w okolicy jest jakaś knajpa,
tak.
No to znaczy,
wiadomo,
że...
Wiadomo, gdzie jesteś.
Wiadomo, gdzie jesteś i tak dalej. No to już są naprawdę dane takie dość prywatne. I klucze do tych wszystkich serwisów zostały zresetowane poza jednym, który też jest zabawny, bo Rabbit, jak się okazuje, korzysta z serwisu SendGrid do wysyłania maili, po prostu. Co oznacza, że jeżeli ci badacze, hakerzy mają ten klucz API do SendGrida, to mogą po pierwsze sprawdzić wszystkie maile na skrzynkach w domenie rabbit.tech, czyli tej oficjalnej domenie Rabbita. Więc mogą sprawdzić wszystkie historie. Do tego, co tam może być? Rabbit się chwalił i jakby ta funkcja faktycznie działa, tym, że możesz na przykład zrobić zdjęcie tym urządzeniem tabelki w Excelu, którą narysujesz na kartce ręcznie. Mhm. On ją, tą tabelkę, ja to tłumaczyłem jakiś czas temu, tak. On tą tabelkę zamieni ci na plik Excela, który dostaniesz później mailem. Mhm. Nie? Nawet z jakąś modyfikacją, jeżeli chcesz coś tam zamienić, kolumny z wierszami czy cokolwiek, to jakieś takie proste rzeczy może zrobić. No i dostajesz na maila później ten plik, co oznacza, że wszystkie te maile z tymi plikami, z tymi danymi, które jakby zostały wpisane przecież w tych tabelkach, też ci hakerzy mają do nich dostęp. Mhm. I niestety to API nie zostało zresetowane i oni nadal mogą na przykład wysyłać maile z tej domeny. Jako admin. I właśnie w ten sposób jakby ta cała sprawa wybuchła, bo ci hakerzy wysłali z domeny Rabbit.tech maila do jednego z dziennikarzy, który później opisał tą sprawę, że dostał takiego maila jako od niby admina Rabbit.tech. No i w tym mailu były te informacje właśnie, że oni mają te klucze i tak dalej. Więc no... Nie mają, powiedziałbym, szczęścia, ale to nie jest szczęście. No po prostu...
Rozumu i godności człowieka.
Rozumu i godności człowieka nie za bardzo. Rabbit odpowiedział na to i powiedzieli, że właśnie zrobili rotację kluczy, żeby uchronić swoich użytkowników. To też sprawiło, że wszystkie urządzenia przez chwilę nie były nieużywalne zupełnie, bo jak reset tego klucza, no to wszystkie musiały ten nowy klucz pobrać i tak dalej, no to chwilę to zajęło. Ich systemy nie pokazują, żeby ktokolwiek wykorzystał te informacje, które można było pobrać za pomocą tych kluczy, więc jakby nie było włamania, no ale no sprawa nadal jest otwarta, no bo SendGrid nadal API jest dostępne, więc teoretycznie wysyłanie maili nadal działa i musieliby to po prostu przepisać i zrobić to tak, jak powinno być zrobione. Dlaczego tak nie zrobili od początku? Nie wiem. Może zależało im na czasie, ale jakoś może ktoś nie pomyślał, że tak nie powinno się zrobić. Nie mam pojęcia, ale nie sprawia to, że mam, wiesz, takie zaufanie do firmy, od której sprzęt kupiłem, że dbają o moje bezpieczeństwo i moją prywatność i tak dalej. Więc no, zobaczymy. Przyjdzie Rabbit, zobaczymy, do czego będziemy z niego korzystać. Póki co większość ludzi robi z nim jedną rzecz, gdzie Rabbit jeszcze też sprytnie to wykorzystali. Wprowadzili jednym z update'ów nową funkcję, która polega na tym, że możesz zrobić czemuś zdjęcie i on wysyła to zdjęcie do przerobienia przez AI na taką pikselową formę i wysyła ci z powrotem tą pikselową formę. Czyli, no umówmy się, zwykła aplikacja do obróbki zdjęć. Jeden filtr nałożony i dokładnie to dostajesz z powrotem. I oni z tej funkcji, nie wiem, mam wrażenie, że próbują zrobić jakiś marketingowy spin, że to jest super ekstra i można z tego korzystać, bo nawet zrobili konkurs na te zdjęcia właśnie pikselowe z najbardziej popularnych miejsc w Stanach Zjednoczonych, bo oni później te, które wygrają, i dzisiaj chyba nawet było ogłoszenie wyników tego konkursu, te, które wygrają, będą namalowane na jakimś tam muralu, coś tam w Los Angeles czy gdzieś.
No, fajnie, fajnie.
To jak obiecywali, co to urządzenie będzie robić versus to, co ono faktycznie robi, no troszkę się te drogi rozjechały. Także wezmę to do ręki i jestem bardzo ciekawy, czy jakby co ja z tym będę robił.
Może od razu wrzucisz do pudełka podpisanego elektrośmieci.
Wolałbym nie, wolałbym jednak uruchomić chociaż raz i zobaczyć, co to potrafi i co umie, ale no niespecjalnie dobrze to wygląda.
Dlatego właśnie wybraliśmy naszą własną wewnętrzną firmę kurierską, która przywiezie ten sprzęt,
tak.
Bo niespecjalnie zależy nam na czasie.
To prawda, zupełnie nie zależy na czasie, dlatego możemy sobie pozwolić na alternatywne rozwiązania. Natomiast może się okazać, że ten sprzęt jednak troszkę się przyda, gdybym miał taką motywację do korzystania z jakby do korzystania z rzeczy sztucznej inteligencji, dlatego że pamiętasz, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, nie, dwa odcinki temu rozmawialiśmy o WWDC i o tym, że Apple nam wprowadza Apple Intelligence do naszych telefonów i że będą tam różne fajne funkcje. No to okazuje się, że niestety nie w Unii Europejskiej. Ponieważ okazało się, że niedawno wprowadzony Digital Markets Act, czyli taki duży dokument Unii Europejskiej, który reguluje ten rynek cyfrowy i rynek sprzętów i też dużo dotyka big techów, tych piątki, tych takich tak zwanych gatekeeperów. I Apple nie jest pewne, czy jego funkcje, które chce wprowadzić, i to jest właśnie Apple Intelligence, to jest to duplikowanie ekranu iPhone'a na twoim komputerze i share play screen sharing, czyli tak naprawdę, no to tak jak każda konferencja, no bo oni wprowadzili to, że możesz, jak się połączysz z kimś FaceTime'em, to możesz też udostępnić jakby ekran swojego telefonu, czy ekran swojego komputera. No, nie jest to jakieś nowość.
Coś, co w Skype'ie i na Zoomie jest.
No właśnie, ale oni nie są pewni, czy przypadkiem to nie jest, czy to jest zgodne z tym DMA, więc napisali tak, że nie mogą ich wprowadzić w tym roku. Więc prawdopodobnie będą musieli jeszcze przeanalizować dokładnie te wszystkie prawne kruczki, no bo częścią tego DMA jest to, że Unia Europejska wymusza, czy zależy im na tym, żeby funkcje w naszych telefonach czy sprzętach elektronicznych, takich bardzo zaawansowanych, żeby były możliwie cross-platformowe. Czyli jeżeli mamy coś takiego jak screen mirroring czy iPhone mirroring, to on powinien działać zarówno na Macu, jak i na Windowsie, jak i na Linuxie, jak i na tam innych systemach operacyjnych. Czego Apple no nie za bardzo chce, bo w ten sposób odbiera im się ten tą część, która nas właściwie zamknęła w tym ogrodzie, czyli no musisz mieć wszystko od Apple'a, żeby to wszystko fajnie ze sobą grało, bo to jest cała rodzina urządzeń i one sobie ze sobą będą świetnie działać. No Apple na pewno nie jest zadowolony z tego. Zresztą sposób, jaki wprowadzili te sklepy alternatywne oprócz App Store'a, też Unii Europejskiej się nie do końca podoba i tam już zaczęli chyba nową sprawę wytaczać przeciwko Apple'owi. Więc no z jednej strony oczywiście Unia Europejska no, chce dbać o nas jako klientów, tak żebyśmy mieli wybór przede wszystkim. Nie? Jakby ja to szanuję i to jest ważne. No i też stara się dbać o naszą prywatność i tak dalej. Z drugiej strony Apple tu zaczyna kręcić nosem, bo nie może robić rzeczy po swojemu, a chciałby, no bo Apple chce zarabiać pieniążki, prawda? No i wygląda na to, że przez ten konflikt taki prawno-pieniężny, no my trochę tracimy jako użytkownicy czy klienci, nie?
Ja trochę inaczej to postrzegam. Ja jednak uważam te wszystkie zapisy prawne Unii Europejskiej za pewnego rodzaju tarczę.
Aha.
Że to jest po prostu zabezpieczenie przed czymś, co na przykład nie zostało jeszcze dobrze przebadane, mhm. albo co mamy pewność, że będzie dla nas dobre albo niedobre. I ja po prostu się czuję chroniona w ten sposób,
okay.
że jeżeli w Unii Europejskiej, czyli w aż tylu krajach jest zgoda co do tego, jak my chcemy, żeby było, no to to nie może być złe. I po prostu czuję się bezpieczniej.
Okej, okay. No dobrze.
A ja sobie poczekam, jakby mi się nie śpieszy na te funkcje. Spokojnie, to niech oni to dopracują, niech oni to zrobią jak należy i niech potem przyjdą. Ja na przykład nie narzekam z tego powodu, że Apple zostało właściwie zmuszone przez Unię Europejską, żeby zastosować inne wejścia na swoje ładowarki i na wtyczki. Przecież to jest tak naprawdę udogodnienie dla
to
naszego życia.
To jest
akurat
dobra zmiana, tak, zgadzam się.
Więc to po to jest przecież, więc świetnie, niech tak działa dalej.
No pewnie. No ale software'owo, wiesz, jakby to my nie będziemy mogli korzystać z nowości, z których będą mogli korzystać użytkownicy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Chociaż to nie jest dla nas nic nowego.
W Stanach korzystają też na przykład z broni palnej, która mi nie jest na co dzień potrzebna.
Więc albo z Siri.
Nie to jestem tak taka pewna, czy na pewno wszystko, co oni mają, to ja też bym chciała mieć.
Rozumiem, oczywiście. Nie wiem, czy Apple Intelligence należy do takich, wiesz, niebezpiecznych rzeczy. I jakby to szkoda, że nie będziemy mogli z tego korzystać, bo to jest, wiesz, powrót do takich starych czasów, no ale w sumie właśnie to też nie jest nic nowego. No, polskiej Siri nie ma już od, no, od kiedy
od
się
nigdy.
Pojawiła, od nigdy. A tak naprawdę jest wiele usług, które korzystają, jakby częściowo silnik Siri je wspiera, więc my mamy je odcięte. Ja na przykład teraz doświadczam, bo jeździłem trochę na motorze swoim elektrycznym, który uwielbiam, jest wspaniały. Chociaż apkę niestety zabili tą aplikację, wiesz?
To dobrze, bo ja tak z niej nie korzystałem.
No, widzisz, a ty masz w swoim skuterze kamerkę, możesz robić zdjęcia i już nie masz jak ich zgrać.
I tak nie wiedziałam, jak je robić, więc to nic nie daje.
Masz guzik na klawiaturze.
Niepotrzebnie kupiłam tą kamerkę. Nie działa to.
Znaczy działa, on robi te zdjęcia.
Aha, tylko one
tylko, że
są
one
w oponach.
Stąd, dokładnie, one tam trafiają, wiesz, w kosmos i...
No, niepotrzebnie ją kupiłam, tą kamerkę.
No to prawda, ale no już nieważne. W każdym razie jeżdżę na motorze i mam AirPodsy włożone do uszu. No bo sobie słucham albo podcastu w tym czasie, albo muzyki. No i oprócz tego mam włączone ogłaszanie powiadomień. I to rzeczywiście mi się przydaje. W sensie dostaję powiadomienie, nie muszę w ogóle sięgać po telefon, bo on zwykle wożę go w taki sposób, że nie mam do niego dostępu jadąc. Nie muszę patrzeć na zegarek, co tam się wydarzyło, bo też jak mam na przykład rękawice, które nie mają tych takich końcówek do dotykowych ekranów, więc no nie miałbym za bardzo jak ściągnąć, wiesz, z góry tego menu z powiadomieniami. Więc to, że mi ta Siri ogłasza te powiadomienia, jest dla mnie faktycznie przydatne. Tylko przez to, że ona nie mówi po polsku, to ona mi czyta wszystkie polskie zdania po angielsku. Mm-hmm. Więc ja muszę się zastanawiać, co ona teraz do mnie mówi. I niektóre rzeczy zdaje, jakby udaje mi się zrozumieć, bo jest część powiadomień, które są w miarę takie, wiesz, regularne u mnie, nie? Że jakby coś, co jest rozpoznawalne, że na przykład kamery przełączyły się w tryb nagrywania, bo wszyscy wyszli z domu, nie? Bo mamy taką automatyzację, że jak wszyscy wyjdą, to kamery oprócz streamowania też nagrywają, jeżeli jakiś ruch się pojawi między przed nimi. No to ja wtedy, to wtedy mam informację, bo zrozumiałem mniej więcej, że to przeczytała mi Siri, no to ja mam informację, to ciebie nie ma w domu, ja jadę na motorze, może gdzieś poszłaś, może trzeba podjechać gdzie indziej, bo byliśmy gdzieś tam umówieni czy coś. I jakby to jest wartościowa rzecz. No wolałbym, żeby mi po polsku przeczytała, no. Szczególnie, że system mam przecież po polsku, więc nawet systemowe powiadomienia mam po polsku, a ona mimo to czyta je, próbując je przeczytać po angielsku. No to jest dramat, nie? Więc znowu.
Ja myślę, że ja bym nie nazwała tego dramatem. No. Myślę, że są w życiu rzeczy inne, które bardziej do kategorii dramat pasują.
Na pewno, ale jest to dramat
rozumiem,
technologiczny.
Że jest to po prostu nieco utrudnienie.
Tak, wolałbym mieć ułatwienia niż utrudnienia.
No, rozumiem.
No, myślę, że wszyscy tak mają trochę. No, w każdym razie widać, wygląda na to, że no, jeszcze długo nie zobaczymy, znaczy nie wiadomo, kiedy zobaczymy Apple Intelligence, jeżeli w ogóle. Chociaż może być tak, że Unia Europejska z kolei wytoczy im proces, że ograniczają użytkownikom Unii Europejskiej dostęp do funkcji, chociaż też nie sądzę. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Apple powiedziało właśnie w tej informacji, że this year, czyli że w tym roku może się okaże, że po prostu wymaga od nich więcej czasu na to, żeby przeanalizować wszystkie funkcje, czy na pewno są zgodne z tym DMA. I jeżeli się okaże, że są zgodne, no to oni je wprowadzą, tylko że w późniejszym czasie i tyle.
Myślę, że celowo użyli takiego terminu jak w tym roku. Właśnie po to, żebyś ty to się domyślił. A, czyli będzie w przyszłym roku. To jest bardzo przemyślany dobór słów, uważam.
Może tak być. Może tak
bo
być.
Jak mi ktoś zada jakieś pytanie, to ja też zawsze mówię, że zrobię to w wolnej chwili. A że nie mam wolnych chwil, no to ta osoba już tego nie wie, ale ja to
oczywiście
wiem.
No w tym tygodniu tego nie zrobię.
Właśnie.
Dzięki za info.
Otóż to.
No trochę tak, trochę tak. Dobrze, a czy kącik kulturalny szybciutki jakiś?
A ile mamy czasu?
Z minus 5 minut.
No to nie, to przełóżmy sobie kącik kulturalny na następny raz. Myślę, że już dzisiaj było wystarczająco dużo kultury w naszym odcinku.
Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jeżeli jesteście patronami, to możecie zostać z nami jeszcze przez pół godzinki i pogadamy sobie o fajnych rzeczach. A jeżeli nie jesteście, to zapraszamy. Możecie zostać patreon.com/ywypy. Tam zostawiacie dolarki i dostajecie dostęp do dodatkowych treści. Pół godziny co tydzień dodatkowe odcineczka.
No i przypominamy, tak ogłoszenie parafialne, że w przyszłym tygodniu mamy ostatni odcinek przed naszą przerwą urlopową.
Tak, jesteśmy będzie przerwa wakacyjna.
Jesteśmy dziś i jesteśmy za tydzień, a potem tak, no myślę, że 3 tygodnie minimum będziemy mieć takiej przerwy i wracamy do Was pod koniec lipca i na początku sierpnia.
Zgadza się. Więc do usłyszenia. Za tydzień z niepatronami, z patronami za chwilę, a później jeszcze po tym tygodniu już będzie dłuższa przerwa.
Tak.
Pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.